Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam i pozdrawiam zarówno widzów telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. I w ten sobotni wieczór zapraszam na rozmowy niedokończone. Struktura władzy w świecie. Taki temat Państwu dzisiaj proponujemy. Taki temat chcemy podjąć z naszym gościem, a jest nim pan minister Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej i marszałek senior obecnej kadencji Sejmu. Kłaniamy się, panie ministrze.
Szczęść Boże, niech będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam ojca, witam wszystkich widzów i słuchaczy Radia Maryja. To poważny temat, wielkie wyzwanie i można by raczej powiedzieć, że początek dyskusji, bo przecież tak wielkiej kwestii my dzisiaj nie rozstrzygniemy, prawda? Ale dyskusja jest niesłychanie istotna.
Dyskusję warto podjąć, tym bardziej w kontekście tego, co się dzieje, bo tak przechodząc bezrefleksyjnie przez życie, przez rzeczywistość, możemy wpaść w wiele pułapek. Ja chciałbym, panie ministrze, na początek zapytać, no bo tak też mówi się kolokwialnie, potocznie, dzisiaj chcemy powiedzieć o strukturze władzy w świecie. Mówi się i słyszy się, że ten ma władzę, kto ma pieniądze. Czy to na progu 2021 roku nadal się sprawdza?
No, ja mam w tej sprawie trochę inne zdanie. Powiedziałbym, że ten ma władzę, kto ma świadomość społeczną. A kto jest zdolny wpływać na kształtowanie się świadomości społecznej, kto mówi prawdę i to tą prawdą, tę prawdę skutecznie upowszechnia. Ale rzeczywiście pogląd, że ten ma władzę, kto ma pieniądze, od starożytności, tak powiem, bardzo wielu ludzi pociąga, którzy skupiają swój wysiłek właśnie na gromadzeniu pieniędzy, uważając, że one mu pomogą w zdobyciu władzy. To bardzo krótkotrwałe działanie i moim zdaniem w takiej perspektywie szerszej nieskuteczne. Najważniejsza jest świadomość ludzka i najważniejsze jest dążenie do prawdy. Tak jest według mnie, na dalszą metę zawsze prawda zwycięża, chociaż bywają sytuacje trudne, wymagające olbrzymiej wytrwałości i determinacji, ale tak naprawdę struktura życia ludzkiego jest skonstruowana, że to nie pieniądze wygrywają, a wiara i świadomość.
To pytanie też pojawiło się w mojej świadomości w takim kontekście, no nie tak odległej historii, kiedy to podczas debaty, podczas obrad, podczas podejmowania decyzji na forum europejskim między innymi, Francja powiedziała, że może wy macie rację, ale to my mamy pieniądze. Panie ministrze, w kontekście też właśnie tego, o czym powiedzieliśmy. Francja dzisiaj wydaje się, że jest no nieco z boku, chociaż może oficjalnie, może też trawią ją problemy wewnętrzne, ale gdybyśmy mieli się przyjrzeć tej strukturze władzy w świecie, to gdzie koncentruje się ta władza? Czy możemy wskazać jakieś jedno miejsce, czy kilka miejsc, czy jakieś konkretne kraje, które no, są tym ośrodkiem władzy, albo inaczej mówiąc, kraje, które nadają ton, nadają kierunek temu, co się dzieje na świecie?
Sprawa geopolityki, czyli układu sił między poszczególnymi państwami jako źródła władzy, na pewno jest bardzo ważna i powinna być bardzo uważnie analizowana, bo dokonują się tutaj istotne przemiany. Ale to, co się ujawniło w ostatnich miesiącach szczególnie, to jest grupa ludzi, którzy dysponują mediami. To oni, można by powiedzieć, stali się głównym ośrodkiem światowej władzy w ostatnich miesiącach i w ostatnich tygodniach i wielką zaletą prezydentury pana prezydenta Donalda Trumpa, obok wielu innych kwestii, które zwłaszcza my, Polacy, będziemy zawsze pamiętali ze względu na bezpieczeństwo naszego kraju. Nie było prezydenta tak przychylnego naszemu bezpieczeństwu, jak właśnie Donald Trump. Otóż wielką jego zaletą było obnażenie tej struktury władzy rozumianej jako zespół ludzi, którzy do tej władzy dążą. No i to właśnie okazało się, że to są ludzie dysponujący największymi mediami, zwłaszcza mediami społecznościowymi, ale nie tylko, także także telewizjami, radiami, tym wszystkim, co właśnie kształtuje świadomość społeczną. Okazało się, że można być prezydentem Stanów Zjednoczonych i zostać wyeliminowanym wtedy, jeżeli zbierze się grupa ludzi mających największy wpływ na media, takich jak Twitter czy inne społecznościowe, ale nie tylko środki masowego przekazu. One próbują dzisiaj wyeliminować w ogóle prezydenta Stanów Zjednoczonych z rzeczywistości politycznej i okazuje się, że ich wpływ na rzeczywistość polityczną jest olbrzymi. Ja nie twierdzę w żadnym wypadku, bo nie mam takiej wiedzy, by rozstrzygać, iż to oni stanowią, tak jak ojciec pytał, to źródło rzeczywistej władzy, ale na pewno do tego miejsca, do tej roli ci ludzie aspirują. Oni sobie przyznają prawo nie tylko do odsuwania bądź kreowania przywódców światowych mocarstw i państw, ale także do kształtowania podstawowych idei światowych, takich na przykład jak właśnie LGBT, takich jak neomarksizm, takich właśnie, które dzisiaj w coraz szybszym tempie opanowują cały zachód Europy i coraz większą część świata i stają się dominującym sposobem myślenia i tym, co się nazywa poprawnością polityczną. Nieważne są już przepisy prawa, nieważne są już zwłaszcza decyzje obywateli i wybory obywateli. Ważne jest to, co w mediach społecznościowych bądź w telewizji czy w radiu jest systematycznie przekazywane. A to, co jest przekazywane, jak już się teraz możemy zorientować niewątpliwie, jest po prostu zdeterminowane kierunkiem działania mediów, zwłaszcza mediów społecznościowych, które w ostatnich 5-10 latach stały się najważniejszym narzędziem kształtowania świadomości społecznej w wymiarze globalnym. I mówiłem teraz o geopolityce, mówiłem teraz o Stanach Zjednoczonych, mówiłem o sprawie pana prezydenta Trumpa, no ale przecież możemy też spojrzeć na inny problem, który jest w jakimś wymiarze szerszy i głębszy i determinuje całą społeczność światową. Myślę o pandemii koronawirusa. Przecież kształt w świadomości społecznej tej pandemii, nie negując oczywiście dramatyzmu i niestety wielkiego zagrożenia, jaka ona z sobą niesie, co do tego nie ma cienia wątpliwości, ale kształt świadomości społecznej został uformowany właśnie przez media. To media na całym świecie natychmiast ukształtowały nie tylko obraz tej pandemii, ale także zdeterminowały kierunki działania, jak lockdowny, separacja społeczna, strach człowieka przed człowiekiem, konflikty, atak na Kościół. To wszystko jest wynikiem pewnego programu, który był zdefiniowany zapewne zanim ta pandemia się ujawniła, a mamy do czynienia po raz pierwszy chyba w historii świata z tak globalnym zjawiskiem tożsamym we wszystkich nieomal krajach świata. Więc widzimy, że media nie tylko rozwiązują, też kreują problemy lokalne, indywidualne poszczególnych państw, nie wiem, Sudanu czy Stanów Zjednoczonych, żeby pokazać pewne skrajności co do skali, ale także są w stanie interpretować i narzucać interpretacje zjawisk ogarniających cały świat oraz stymulować ideologie, które mają owładnąć ludzkością i zmienić historię naszego gatunku i historię świata. Więc jest to olbrzymie, gigantyczne wyzwanie, które dzisiaj przed nami stoi, dlatego że na szali stoi i niepodległość narodów i w ogóle losy demokracji jako systemu kształtowania władzy. W związku z tym losy poszczególnych jednostek jako źródeł obywatelskich, jako źródła decyzji o kształcie własnego narodu i kształcie własnego państwa. Mamy być w coraz większym stopniu ubezwłasnowolnieni. I mówię o tym z pełną świadomością, że dotychczas takie refleksje były oskarżane o rodzaj spiskowej teorii historii. No, po tym, co się stało ostatnio, możemy sobie jasno powiedzieć, że na pewno istnieją spiskowe teorie historii, które trzeba na margines wyrzucić, które są wynikiem i niewiedzy, bądź jakiejś fantazji, czasami złej woli czy naiwności. Ale nie ma wątpliwości, że są ośrodki, są grupy ludzkie, są narzędzia, które zmierzają do ukształtowania zupełnie nowego obrazu świata, ba, wręcz nowego kształtu człowieczeństwa, bo interwencja tych neoideologii nowych, z którymi mamy do czynienia, to już jest nie tylko zamiar ukształtowania nowego społeczeństwa, to jest zamiar zniszczenia dotychczasowego kształtu człowieczeństwa i uformowania zupełnie nowego bytu, który nawet biologicznie ma nie mieć wiele wspólnego z tym bytem, które stworzył Pan.
Panie ministrze, na poziomie pandemii, bo mamy już rok mniej więcej od doniesień, że coś takiego może być, że może się pojawić, że jest jakiś wirus i tak dalej. W Polsce to jest marzec, kwiecień ubiegłego roku, więc już też trudno nie czynić pewnej refleksji, patrząc na to, co się dzieje. Jeżeli nie wprost, pandemia jest narzędziem do tego, o czym pan minister mówił, by pewien nowy ład zaprowadzać, to na pewno pandemia i jej podejście, takie globalne, światowe, no bardzo to ułatwia.
To prawda. Ja nie wiem, czy ona jest narzędziem, ale na pewno jako narzędzie jest wykorzystywana. Na pewno są ośrodki, które starają się pandemię wykorzystać zarówno do nowego ukształtowania geopolityki, jak i do nowego ukształtowania, jak już mówiłem, człowieka, ale też i struktur gospodarczych. No przecież konsekwencje tego, co nazywamy lockdownem na świecie, muszą mieć olbrzymie skutki gospodarcze, zmieniające strukturę własności, tak żeby świat został zdominowany przez wielkie struktury gospodarcze, przez tą grupę miliarderów, którzy rozstrzygają o głównych kwestiach świata. Przypomnijmy to wydarzenie, z którym mieliśmy do czynienia dosłownie w ostatnich dniach. Oto Unia Europejska podjęła decyzję, że wspólnie podejmuje zakupy dotyczące szczepionki przeciwko wirusowi. No ale Niemcy się z tego wyłamały i zmuszając innych do utrzymywania pewnego układu, do którego się zobowiązaliśmy, czyli zakupywania i korzystania ze wspólnych zakupów, oni równocześnie na boku kupowali miliony tych szczepionek. I okazało się po kilku tygodniach, że nagle zabrakło tych szczepionek dla pozostałych krajów, a zwłaszcza dla Polski, dlatego, bo ktoś inny, Niemcy, które narzucały ten obowiązek solidarności i wspólnego działania, oni kupili sobie te szczepionki poza, że tak powiem, poza strukturą, jaką sami narzucili. Otóż to właśnie pokazuje, jak ta pandemia bywa wykorzystywana dla realizacji własnych narodowych, ale także często globalnych interesów. I warto sobie tego zdawać sprawę, że właśnie zwłaszcza w tym momencie, gdy pojawiły się te tendencje, przyspieszone tendencje do globalizacji świata, do dominacji poszczególnych narodów i poszczególnych państw, do pozbawiania ich niepodległości, niesłychanie ważne jest dla Polski zwłaszcza skoncentrowanie całego naszego wysiłku na budowie siły gospodarczej, narodowej i militarnej, zwłaszcza ponieważ jesteśmy zagrożeni ze strony imperializmu rosyjskiego, ale także jesteśmy zagrożeni współdziałaniem niemiecko-rosyjskim i to jest wyzwanie, któremu musimy stawić czoła. Nie ma większego od czasu II wojny światowej wyzwania dla narodu polskiego, jak obecna sytuacja, wobec której stoimy, rekonstrukcja systemu geopolitycznego i przyspieszone dążenia do globalizacji świata. Ja nie chcę mówić o rządzie światowym, o grupie Bilderberg czy jakiejś innej, dlatego, bo to są kwestie, które nie jestem w nich za bardzo kompetentny, ale nie ma wątpliwości, że te kryzysy, z którymi mamy do czynienia, pchają poszczególne państwa, które mają aspiracje takie szerokie do dominacji swoich sąsiadów, do dążenia, narzucenia swojej woli poszczególnym regionom, czy też wręcz do dominowania globalnych obszarów.
Panie ministrze, wspomniał pan o tym przykładzie, takim no, banalnym, chociaż bardzo poważnym z drugiej strony, bo to jest kwestia pewnej solidarności, umowy, kraje europejskie, Unia Europejska się dogadały w kwestii szczepionek, by było sprawiedliwie. Tutaj widzimy, że pojawia się jakaś podwójna moralność, etyka w podejściu choćby Niemiec do tej kwestii. Czy zatem możemy liczyć na taką solidarność w Unii Europejskiej, w innych kwestiach, czy raczej mamy być przygotowani na to, co nazywamy Europą dwóch czy kilku prędkości?
A proszę ojca, znaczy zawsze, dopóki coś złego nie stanie, należy ufać, że druga strona będzie się lojalnie i uczciwie zachowywała. Ale z chwilą, kiedy mamy do czynienia ze sprawdzianem, z weryfikacją tych obietnic i tych zobowiązań, no to ze względu na obronę własnego narodu, ze względu na obowiązki, jakie z nami jako obywatelami i także politykami stoją, musimy skupiać nasz wysiłek i przygotowywać własny naród, własne struktury państwowe, własną świadomość społeczną do zdolności samodzielnego przedstawiania się wyzwaniom, a nie liczenia na inne państwa czy inne narody, których przywódcy łamią zobowiązania. To dotyczy także tego zobowiązania, w którym zaufano Niemcom, zaufano niektórym innym państwom, że nie będzie stosowane rozporządzenie, które ma narzucać sposób używania pieniędzy z Unii Europejskiej, będąc zresztą częścią przecież naszych własnych funduszy, tylko nam zwracanych, w zależności od oceny ideologicznej poszczególnych inwestycji i poszczególnego kierunku rozwoju gospodarczego. No więc obawiam się, że te zobowiązania, które były tak szumnie przyjmowane przez Niemcy i podkreślane przez panią Angelę Merkel, na tle tego, co się dzisiaj dzieje w Europie i na świecie, na tle systematycznego łamania przez Niemcy swoich zobowiązań i podporządkowania wszystkiego własnym interesom i dążeniu do zbudowania pewnej dominanty geopolitycznej, czegoś, co kiedyś było nazywane systemem czy sojuszem kontynentalnym, który miał obejmować układ od Hiszpanii aż po Chiny, że ta tendencja będzie coraz bardziej dominowała i my musimy skupić nasz wysiłek w obronie polskiego interesu narodowego, bo inaczej staniemy się po prostu siłą roboczą gospodarki i państwa niemieckiego i zostaniemy sprowadzeni do roli wasala. Przypominam, że przed tym właśnie tak skutecznie i sprawnie i niesłychanie dobitnie ostrzegał w serii wywiadów, wypowiedzi pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo słusznie i bardzo trafnie. Ta dynamika jego wypowiedzi jest ciągle w naszej świadomości trwała i będziemy się jej trzymać.
Na grunt Polski za moment wrócimy. Ja chciałbym jeszcze tylko nawiązać do tego, o co pan minister wspomniał na temat Rosji i jej ciągłych zapędów, no takich związanych z powrotem do bycia mocarstwem światowym. Kilka lat temu Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej podjęły decyzję o tym, żeby nałożyć na Rosję sankcje. To było związane z różnymi kwestiami, między innymi z sytuacją na Ukrainie. Te sankcje były ponawiane, natomiast no, też dowiadujemy się, że Rosja razem z Niemcami poza plecami, chociaż no, no, to jest jawna informacja, prowadzą interesy choćby w kwestii Nord Stream 2, więc pytanie też, no, jak na takie sytuacje reagować?
Ale proszę ojca, ostatnio byliśmy także świadkami dwóch ważnych informacji rozszerzających ten problem, o którym ojciec chwilą powiedział. Mianowicie o rozmowie pani kanclerz Merkel z panem prezydentem Władimirem Władimirowiczem Putinem na temat produkcji, wspólnej produkcji szczepionki dotyczącej koronawirusa. Te negocjacje, nie wiem jak się zakończyły, nie wiem czy one jeszcze trwają, ale na pewno miały miejsce i na pewno dotyczą właśnie jednej z tych kwestii, która dzisiaj rozstrzyga o losach całego świata. To się działo poza zobowiązaniami w Unii Europejskiej, to się działo poza, tak powiem, tymi kwestiami, które były przedmiotem negocjacji polsko-niemieckich. To pokazuje właśnie globalne zapędy, globalne interesy Niemiec. I drugi fakt, o którym mało jeszcze wiadomo, ale o którym poinformował europoseł pan Sariusz Wolski przedwczoraj, o ile się nie mylę, mowa o porozumieniu między Chinami i Unią Europejską dotyczącym inwestycji, a które to porozumienie było wspierane, a nawet, jeżeli dobrze rozumiem, monitorowane z przychylnością i wsparciem przez właśnie panią kanclerz Angelę Merkel w zamian za korzyści dla jednego z istotnych, ważnych przedsiębiorstw energetycznych i komunikacyjnych niemieckich. Czyli krótko mówiąc, w zamian za partykularne interesy i korzyści niemieckie, Chiny są wprowadzane do Unii Europejskiej. To właśnie pokazuje, a Rosja ma być wprowadzona do polityki związanej z koronawirusem. To właśnie pokazuje te niebezpieczeństwa, na które ojciec przed chwilą zwrócił uwagę. Plan Nord Stream 2, o którym także przecież była mowa, to jest plan stałego, fundamentalnego, strategicznego sojuszu niemiecko-rosyjskiego, który ma uzależnić wszystkie kraje Europy Środkowej, a wręcz całą Europę, od tego właśnie kontynentalnego porozumienia. Jeszcze ostatnia uwaga w tej sprawie. Ja ją często przywołuję, bo ona ma olbrzymie znaczenie. 1 września, 31 sierpnia 2009 roku, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, pan Władimir Władimirowicz Putin, ówczesny premier Federacji Rosyjskiej, dał wywiad pismu Gazeta Wyborcza, w którym to wywiadzie jasno powiedział, że on proponuje, by oprzeć strukturę geopolityczną, no, w istocie całej Eurazji, o sojusz niemiecko-rosyjski i to jest jego główny plan, jego główne dążenie. On z tym specjalnie się nie krył i nadal się nie kryje, a obecne Niemcy, jak się wydaje, w coraz większym stopniu są gotowe iść w tym właśnie kierunku. I to jest, raz jeszcze powtarzam, największe wyzwanie dla Polski.
Panie ministrze, jeszcze kwestia Niemiec. Wybrano następcę Angeli Merkel na stanowisku szefa CDU, chrześcijańscy demokraci, tak ta partia nazywa się może bardziej tradycyjnie niż realnie dzisiaj. Spośród kandydatów, którzy ubiegali się o to stanowisko, wybrano człowieka, który jest no powiedziałbym, najmniej chrześcijański, jeżeli chodzi o te sprawy związane choćby z wiarą, moralnością, etyką i tak dalej. Więc pytanie, bo Angela Merkel powoli odchodzi w cień, czy jej polityka, czy takie podejście do tych spraw, o których rozmawiamy, będzie realizowane, będzie kontynuowane, czy też Niemcy będą jeszcze bardziej skręcały w te, no powiedzielibyśmy sobie, lewą stronę?
Proszę Ojca, no to warto przywołać deklarację tej właśnie osoby sprzed kilkunastu dni, w którym on zapowiedział, że jeżeli zostanie wybrany kanclerzem, to jego polityka będzie zmierzała do tego, żeby polityka międzynarodowa Unii Europejskiej była rozstrzygana nie przez konsensus, nie w oparciu o konsensus, czyli zgodę każdego z państw na poszczególne decyzje, tak jak jest obecnie, ale przez głosowanie większościowe. Co oznacza, że ten mechanizm będzie oparty o dominację właśnie Niemiec i ewentualnie Francji. Czyli krótko mówiąc, że zostanie zrobiony następny po tym rozporządzeniu, o którym mówiliśmy przed chwilą i które ma narzucać ideologię i użycie funduszy unijnych przez poszczególne państwa zgodnie z wymogami ideologicznymi lewicowej większości Parlamentu Europejskiego. Tym razem zostanie krok w stronę zbudowania wspólnej, jednolitej, podporządkowanej Niemcom polityki zagranicznej wszystkich państw Unii Europejskiej. A więc niesłychanie wielki krok w stronę Europy Federalnej. To naprawdę jest zapowiedź niesłychanie istotna. Warto też sobie uświadomić, że wydarzenia, które teraz omawiamy, a dzieją się nieprawdopodobnie szybko. Można by powiedzieć, że niemal co tydzień jesteśmy świadkami nowego kroku w kierunku z jednej strony globalizacji świata, z drugiej strony coraz większej dominacji Niemiec w Unii Europejskiej i tworzenia coraz bardziej zwartej struktury rosyjsko-niemieckiej. To jest właśnie kierunek, w którym z nieprawdopodobnym tempem zmierzamy i mam wrażenie, że ciągle jesteśmy troszeczkę, polska polityka jest troszeczkę z tyłu, troszeczkę, tak powiem, reagujemy dopiero wtedy, kiedy jakieś wydarzenia już nastąpią. Nie przewidujemy kierunku rozwoju, bądź też nie chcemy widzieć tego kierunku rozwoju, jak już przynajmniej od właśnie 2009 roku, a od 2010 wraz z tragedią smoleńską w sposób oczywisty świat zmierza w coraz większym tempie.
Panie ministrze, no właśnie Polska, kwestia naszej ojczyzny, jak my wypadamy na tle całego świata, na tle też Unii Europejskiej, czy możemy powiedzieć, że jesteśmy silni i na tyle silni, by przeciwstawiać się tym wszystkim propozycjom, które no, chcą zatruć i zmienić zupełnie kierunki myślenia Polski jako kraju, ale też poszczególnych obywateli, poszczególnych mieszkańców Polski. Czy musimy w ten nurt się włączyć, albo przynajmniej próbować jakoś się temu przeciwstawić? Jeżeli coś możemy zrobić, to ewentualnie gdzie szukać sojuszników?
Mamy trzy fundamentalne źródła, są trzy fundamentalne źródła naszej siły. Po pierwsze, trzeba sobie uświadomić, że jak mało który z państw, krajów udało nam się w ciągu ostatnich lat zbudować największy w Europie obóz prawicowy, chrześcijański, który zjednoczył większość obywateli Rzeczpospolitej. To jest zjawisko, które nie ma miejsca nigdzie indziej, może w pewnym wymiarze, ale też słabszym niż w Polsce moim zdaniem, na Węgrzech, ale to jest zjawisko niesłychanie istotne, to jest wielkie bogactwo Polski i trzeba tym, którzy to zrobili, naprawdę złożyć serdeczne za to podziękowania, bo była to nieprawdopodobnie trudna i wymagająca wielkich poświęceń praca. Po drugie, trzeba pamiętać o tym, że Polska jest krajem katolickim, chrześcijańskim, o niesłychanie bogatym zakorzenieniu w naszej historii, w naszych umysłach, w naszej duszy, wartości chrześcijańskich. Oczywiście historia tego procesu to jest osobna dyskusja, nie chcę tego teraz formułować, ale bez względu na ataki zewnętrzne, naród polski bazuje na chrześcijaństwie we wszystkich swoich wymiarach, począwszy od indywidualnego, obywatelskiego, ludzkiego, skończywszy na zasadach katolickiej nauki społecznej w relacjach gospodarczo-społecznych. I wreszcie po trzecie, to jest miejsce geopolityczne, jakie Polska zajmuje. Bez Polski nie sposób zdominować Europy. Polska jest, można by powiedzieć, nie tylko centrum, ale sercem i fundamentem Europy. Stąd to dążenie Rosji do sojuszu z Niemcami i z drugiej strony także Niemiec do sojuszu z Rosją, bo tylko taki sojusz trwały jest zdolny narzucić władzę całej Europie, ale też tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Polska na to się zgodzi, że Polska się temu podporządkuje, że Polska pójdzie na taki układ. To właśnie realizował Donald Tusk i sprzeciw wobec takiej polityki i takiego kierunku cywilizacyjnego, można by raczej powiedzieć antycywilizacyjnego, który on i jego środowisko reprezentowało, pozwoliło przywrócić siłę polskiemu chrześcijaństwu i polskiemu ruchowi niepodległościowemu. W związku z tym te trzy elementy są naszym, tak powiem, fundamentem naszej siły i one są, tak powiem, czynnikami, które rzeczywiście mogą pozwolić na powstrzymanie niektórych, przynajmniej z tych procesów, które przed chwilą były przez nas opisywane, przynajmniej na poziomie europejskim, bo oczywiście poziom światowy może mieć tylko pośredni, na poziom światowy może mieć to tylko pośredni wpływ, ale na poziomie europejskim na pewno jesteśmy do tego zdolni. Dlatego tak ważna jest polityka dzisiejszego rządu, tak ważne jest działanie właśnie w tym kierunku, właśnie w kierunku utrzymania niepodległości Polski, budowania polskiej siły, a zwłaszcza kontynuowania projektu Europy Środkowej, czyli Trójmorza, czy Międzymorza, bez względu na to, jak byśmy to nazywali, czyli porozumienia państw Europy Środkowej, zarówno w wymiarze gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym, no ale także w pewnym wymiarze i politycznym.
Panie ministrze, wspomniał pan o tym, że udało się po latach też i po wielu po takiej serii nawet przegranych wyborów zbudować obóz Zjednoczonej Prawicy, który sprawuje władzę już drugą kadencję w naszej ojczyźnie. Są pewne tarcia, bo różne rzeczywistości, różne grupy wchodzą w skład tego obozu. Ja chciałbym zapytać pana ministra, w pana ocenie, czy, bo też pojawiają się takie głosy z różnych stron, szczególnie z opozycji, takie bardziej życzeniowe, że nie dotrwa do końca tej kadencji obóz Zjednoczonej Prawicy, ale no, koniec tej kadencji to są zaledwie 3 lata, więc taka perspektywa też nie za długa. Pytanie, co zrobić, by przedłużyć te nadzieje na sprawowanie władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy i przedłużyć ten kierunek, czyli takiego przeciwstawiania się, bazowania na wartościach, o których pan minister wspomniał.
Znaczy, przede wszystkim, jeżeli ojciec pozwoli, chcę powiedzieć, że uważam, iż ten trend, który mamy do czynienia światowy, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, globalizacji politycznej, ale równocześnie ideologizacji całej polityki światowej w kierunku postmarksistowskim, atakującym osobę ludzką i atakującym budowę społeczeństwa w oparciu i ludzkiego bytu w oparciu o wartości chrześcijańskie, moim zdaniem jest zjawiskiem doraźnym. A ja mam świadomość tego, że zwolennicy tego kursu, a także ludzie słabsi sądzą, że to jest element nieuchronnego postępu, że to jest naturalna ewolucja, której ludzkość musi się podporządkować i słabsze gospodarczo, ludnościowo czy militarnie narody no, mogą to spowalniać, ale tak czy inaczej muszą się temu podporządkować. Mam dokładnie przeciwne zdanie. Klęska tego neomarksizmu jest tak samo dla mnie oczywista, jaką była klęska systemu komunistycznego wtedy, kiedy na jego czele stał Związek Sowiecki. Przy czym klęska neomarksizmu jest jeszcze szybsza, dlatego moim zdaniem, dlatego, bo ona bazuje na doraźnej kumulacji finansowej z jednej strony, a z drugiej strony na ataku na istotę natury ludzkiej, ale przecież natury ludzkiej tak naprawdę nikt nie jest w stanie zmienić, nawet gdyby dysponował miliardami dolarów czy euro i nawet gdyby codziennie zmuszał ludzi do oglądania absurdalnych filmów atakujących małżeństwa, atakujących ochronę życia, atakujących całą etykę chrześcijańską, która przecież jest etyką naturalną. Przecież ona wyrasta z rzeczywistej, realnej postrzegania rzeczywistości. Nie jest czymś zewnętrznym, sztucznym, narzuconym. Dlatego też ten atak uważam jest bardzo silny, bardzo groźny, ale krótkotrwały. W związku z tym budowa siły chrześcijaństwa polskiego, budowa siły opartej na zwłaszcza odzyskaniu, no nie da się ukryć, że przez nas w jakimś sensie dopuściliśmy do tego, by duża część młodzieży została, tak powiem, zdominowana przez tę antyludzką ideologię, więc skupienie naszego wysiłku na tym, żeby nie tylko społeczność dorosła, ale także młodzież właśnie w tych wartościach widziała swoją siłę i swoją perspektywę, jest najważniejszym kierunkiem. Ale aby to się stało, trzeba obronić niepodległość, trzeba obronić własne państwo, trzeba obronić własną gospodarkę opartą na tak znakomicie rozwijających się przedsiębiorstwach małych i średnich w Polsce. 70% produktu narodowego w Polsce pochodzi właśnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Warto sobie zdawać sprawę, że udało się w Polsce rozwinąć olbrzymią siłę gospodarczą, której zakwestionowanie, której podporządkowanie wielkim gigantom finansowym byłoby dla Polski po prostu nieszczęściem. W związku z tym trzeba wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa. One są fundamentem polskiej tożsamości narodowej, ale i polskiej niepodległości. To jest najogólniej rzecz biorąc kierunek, który powinniśmy przybrać. Tutaj muszę też powiedzieć dwa słowa o sprawach związanych z naszą siłą militarną. Zapoczątkowaliśmy jej rozwój w sposób niesłychanie skuteczny. Symbolem tego, ale to tylko symbol przecież, nie całość, są Wojska Obrony Terytorialnej. Widać, jak w Polsce jest głęboki i silny patriotyzm, zwłaszcza wśród młodych ludzi, pragnących bronić własnej ojczyzny, nie chcących podporządkować się dominacji rosyjskiej czy dominacji niemieckiej. Stworzyli naprawdę wspaniałe instytucje wojskowe, mające olbrzymi wpływ nie tylko na naszą siłę militarną, ale także na naszą świadomość narodową, bo w ten sposób została odzyskana olbrzymia część naszej historii dotyczącej żołnierzy niezłomnych, która była wyeliminowana z naszego życia społecznego i z naszej świadomości. Otóż trzeba ten rozwój naszej zdolności obronnej naprawdę za wszelką cenę wspierać. I tutaj jest olbrzymia rola rządu Rzeczpospolitej, ale także nastawienia społecznego w tej mierze. Więc te podstawowe czynniki, które rozstrzygają o sile państwa i narodu, są w Polsce obecne i są, że tak powiem, gotowe do użycia, tak bym tak bym powiedział, tylko trzeba odważnie po nie sięgać. W żadnym wypadku nie można rozkładać rąk i w żadnym wypadku nie można zaaprobować ideologii podporządkowywania się doraźnie dominującym czynnikom. Ani Chiny, ani Rosja, ani Niemcy nie będą w stanie nas zdominować, jeżeli my wykorzystamy ten gigantyczny potencjał narodowy, jaki został przebudzony przez ruch niepodległościowy. Nie możemy z tego rezygnować, nie możemy się poddawać.
Struktura władzy w świecie to temat, który dzisiaj podejmujemy z naszym gościem, panem ministrem Antonim Macierewiczem. Ja już zapraszam państwa do telefonowania również. Dzwonimy do studia telewizji Trwam. Numery są następujące. Dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej 56 657 00 11. Z Polski Południowej 56 657 00 12. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 657 00 13 i 657 00 14. Czekam na państwa telefony i głosy. Jest już telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, Sławomir z Pomorza.
Prosimy, panie Sławomirze.
Panie ministrze, chciałem zapytać, dlaczego część Polaków nie rozumie, że Platforma Obywatelska to jest partia niemiecka i dlaczego część Polaków nie rozumie, że kupując w niemieckich supermarketach niszczy polską gospodarkę, niszczy Polskę. Dziękuję, do widzenia.
Dzięki, panie Sławomirze, pozdrawiamy. Panie ministrze, bardzo proszę.
Dziękuję najmocniej. Ja mam trochę inne zdanie w tej sprawie. Myślę, że wszyscy to rozumieją. Problem tylko polega na tym, że bardzo duża część, nie mówię, że w całości, ale niestety duża część ludzi z dawnego aparatu komunistycznego, z dawnej partii komunistycznej, z komunistycznych służb specjalnych, a to naprawdę jest całkiem spora grupa ludności, wybrała właśnie w miejsce swojego patrona sowieckiego, patrona niemieckiego. Jak to się popularnie mówi, w miejsce Moskwy widzą teraz swoją stolicę w aparacie administracyjnym Brukseli. I rzeczywiście z Moskwy do Brukseli przeniesiono także centrum ideologii antychrześcijańskiej i antypolskiej. Widzimy to nieomal codziennie i jest duża grupa po prostu ludzi, którzy wychowani byli świadomości antypolskiej, w świadomości zależności od zewnętrznego mocarstwa i nadal ta świadomość determinuje ich działanie. Oni nie patrzą, nie widzą niczego złego w tym, że wspierają siłę niemiecką. Raczej są z tego zadowoleni. Musi pan przyjąć do wiadomości, że tak jak mieliśmy do czynienia z okupacją niemiecką, a potem okupacją sowiecką, tak dzisiaj mamy do czynienia z dążeniem do zdominowania Polski i polskich interesów przez interesy, które są definiowane właśnie w Brukseli.
Dziękuję. Prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Kazimiera z Harty.
Proszę
ja bardzo serdecznie witam pana Macierewicza, bo jest moim wielkim idolem, i stale wspominam, ile pan wycierpiał dla naszej ojczyzny, jak pan to zniósł, ale to chyba Boże plany tak powodują, że jest pan zdrowy i przy życiu jeszcze. I bardzo się zgadzam ze swoim przedmówcą. Życzę wam wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Naprawdę jestem głęboko przekonany, że właśnie takie myślenie jak to, które pani reprezentuje, myślenie, którego źródłem i ośrodkiem, celem jest polski patriotyzm i wiara chrześcijańska, daje nam największą siłę. Bardzo dziękuję za ten wypowiedź.
Dziękujemy. Prosimy. Halo. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Sławomir z Berlina.
Szczęść Boże, panie Sławomir.
Chciałem podziękować panu Macierewiczowi, bardzo go szanuję i lubię słuchać. I chciałem jeszcze sprostować, bo ostatnim razem, jak rozmawiałem, dzwoniłem, to pomyliłem po prostu nazwiska i powiedziałem pana Piotrowicza, a nie pana profesora Mieczysława Piotrowskiego, kandydata na prezydenta w tym ostatnim programie. A poza tym, no dziękuję bardzo, bo szanuję pana bardzo i chciałbym podziękować za to, co pan robi dla Polski i dla nas. I chciałbym jeszcze wspomnieć, że pominięto tu, bo bardzo jest ważna, uważam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, że państwo dużo zawdzięcza, ten rząd dużo zawdzięcza telewizji Trwam i Radiu Maryja ojcowi Rydzykowi, że powinno nie tylko być wsparcie społeczne nasze, pieniężne, a powinna być pomoc też rządu. Czyli ile rząd daje na pierwszy program, na drugi program telewizyjny, a ile pomaga, to jest właściwie telewizja społeczna i chrześcijańska, prawdziwa polska i Radio Maryja. I bardzo bym prosił wspomóc i nawet tu nie ma, bo ja nie mam internetu. Chciałbym korzystać też, przedtem korzystałem z telegazety, która była w telewizji Trwam. Teraz ojciec Rydzyk musi oszczędzać, że nie ma telegazety, bo już od dłuższego czasu tego nie mogę korzystać. Także dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
No, muszę też powtórzyć to, co mówiłem przed chwilą. Bardzo, bardzo się zgadzam, w olbrzymim stopniu zgadzam się z tym, co pan powiedział. Jeżeli za słabo ten element został przeze mnie uwypuklony, to dziękuję za jego przypomnienie i chcę powiedzieć, że w pełni też zgadzam się z czymś, co dotychczas nie było powszechnie uświadamiane. Mianowicie państwo polskie ma obowiązek wspierania tych działań i tych inicjatyw społecznych, które wspierają, wzmacniają i rozwijają siłę narodu polskiego we wszystkich wymiarach duchowym, intelektualnym, informacyjnym i takim właśnie świadomościowym. I w tym względzie rzeczywiście w pełni z panem zgadzam, to wsparcie dla Radia Maryja, ale także dla wyższej szkoły, którą prowadzą ojcowie redemptoryści i dla innych inicjatyw, powinno otwarcie być realizowane. My nie mamy gdzie się cofać. My nie mamy gdzie się cofać. Nie mamy powodu, żeby się wstydzić naszego patriotyzmu i żeby się odsuwać, pozostawiając samym sobie te inicjatywy i tych ludzi i te środowiska, które działają na rzecz siły polskiej. Odwrotnie, celem rządu polskiego jest wsparcie tych właśnie, którzy tę siłę Polsce przysparzają, a nie ją niszczą i nie ją likwidują. Naprawdę pana wypowiedź, myślę, w dniu dzisiejszym trafia w samą istotę rzeczy. Środowiska lewackie i lewicowe otwarcie mówią, że chcą zniszczyć chrześcijaństwo i chcą zniszczyć Polskę. Otwarcie mówią, że zamiast państwa polskiego ma być państwo Unii Europejskiej, że nie ma być państwa polskiego. Oni tego nie ukrywają. Mówią to wprost i otwarcie. No więc jeżeli taka jest sytuacja, to naprawdę pozostawienie samym sobie wysiłku tym, którzy organizują najróżnorodniejsze inicjatywy narodowe, niepodległościowe, chrześcijańskie, będące naszą bazą i siłą, powinni być, te inicjatywy muszą być wspierane przez państwo polskie. Dziękuję panu za, tak powiem, podkreślenie tego faktu, bo on jest naprawdę jedną z najważniejszych konkluzji, myślę, dla nas wszystkich dzisiaj.
Bardzo dziękuję i witamy kolejnego słuchacza i widza. Bardzo proszę.
Pochwalony jest Chrystus. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana ministra.
Witamy.
I takie pytanie do pana ministra. Czy nie jest takie, mamy taką obawę, czy Gdańsk, Wrocław i w ogóle zachodnia część ziemi polskiej nie odejdzie z czasem do Niemiec? taka pierwsza pytania, a drugie to my Polacy tutaj na Wileńszczyźnie tak rozumiemy na podstawie słów świętego Ojca Piło, że życie to jest walka między Białą Armią i Czarną Armią, Chrystusa i Lucyfera. I człowiek tylko wybiera, komu on służy. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękuję Panie Józefie. Prosimy Panie Ministrze.
Bóg zapłać. Jeszcze Pan się nie przedstawił, ale nie miałem już wątpliwości, że rozmawiam z jednym z przedstawicieli Polaków na Wileńszczyźnie. Bardzo się cieszę, że możemy z sobą rozmawiać. Tak, w pełni się z Panem zgadzam, to do tej diagnozy, jeżeli tak można powiedzieć, metafizycznej, ale tej metafizycznej diagnozy, która dzisiaj dotyka naszej codzienności, która dzisiaj się, tak powiem, upostaciowuje w codziennych działaniach gospodarczych, społecznych, ideowych. Można by powiedzieć, że nigdy, czy też już bardzo dawno nie było tak, żeby zło się tak obnażało i tak bezczelnie występowało otwarcie, z brutalnością, z wulgarnością, z jasnym, otwartym atakowaniem życia ludzkiego, z jasnym, otwartym atakowaniem rodziny. Wszystkiego to jest nie tylko święte, ale to jest naturalne. To jest istotą człowieczeństwa. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z takim atakiem. No może w Sodomie i Gomorze. Wtedy być może też się to miało miejsce. Więc w pełni się z tą diagnozą Panem zgadzam. Za to jeżeli chodzi o ziemie zachodnie, to chcę Panu powiedzieć, że jednak tam siła patriotyzmu polskiego jest wielka. Także w olbrzymim stopniu dzięki temu, że te tereny zamieszkuje dzisiaj ludność w dużym stopniu, których rodzice czy dziadowie lub pradziadowie przybyli z ziem wschodnich Rzeczpospolitej. Więc to są jedne z najprężniejszych ośrodków polskiego patriotyzmu. Oczywiście establishment często jest lewacki, to prawda. Często tak bywa, że Unia Wolności dawniej, a teraz Platforma Obywatelska miała tam bardzo duże wpływy, ale i to się zmieniło w ostatnich latach. Niech pan spojrzy na wyniki ostatnich wyborów, więc tutaj ja bym takiego naturalnego protestu się nie obawiał. Za to jest oczywiście kwestia, w jakim zakresie państwo polskie będzie chroniło integralność polskiej niepodległości. To jest kwestia, która bywa czasami znakiem zapytania, z całym zrozumieniem dla tak powiem, gry, w której Niemcy bywają także partnerem. To jest naturalne zjawisko. Trzeba sobie zdawać sprawę, że Niemcy skutecznie obecnie dążą do zdominowania poszczególnych kluczowych sfer naszego życia gospodarczego, tak jak na przykład dzieje się to obecnie z energetyką. My mamy narzędzie w postaci energii nuklearnej, której umowę ze Stanami Zjednoczonymi na stworzenie, której podpisaliśmy i która może być szybko rozwinięta tak, żeby zapewnić nam suwerenność, trwałą suwerenność energetyczną. No ale są tacy politycy, którzy stawiają to pod znakiem zapytania, a to by oznaczało, że wtedy zabraknie nam energii, bo rezygnujemy z węgla i bylibyśmy zdani wówczas właśnie na Niemcy, a tym samym dalibyśmy im narzędzie dodatkowe podporządkowywania sobie Polski. I to by dotknęło przede wszystkim właśnie ziem zachodnich. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, tak powiem, taką strukturę, przy pomocy której dzieje się, czy też może się dziać, grozi nam protest dominacji ze strony niemieckiej. Mam nadzieję, że ten proces zostanie zablokowany, a budowa suwerenności energetycznej, ale także militarnej, także duchowej, także gospodarczej Polski na powrót zostanie, jak powiem, wzmocniona.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bogdan Szrubieszowskiego.
Witam.
Witam ojca, witam pana ministra Macierewicza. i przede wszystkim, jak inni, dołączam się do życzeń dużo zdrowia. Przede wszystkim zdrowia.
I
chcę podziękować za to, co pan zrobił dla Polski. Co pan zrobił, co pan robi i co pan jeszcze będzie robił, bo liczymy na pana, tak powiem szczerze, jak na Zawiszę. Też jestem już starszym człowiekiem, że tak powiem, złudzenie za Stalina, tak jak się kiedyś mówiło, ale przede wszystkim podziękować panu za ten Smoleńsk, że pamięta pan o tym i nie daje zapomnieć. Druga sprawa, podziękować. Wczoraj był temat właśnie terytorialstw w rozmowach niedokończonych. Też się włączyłem do dyskusji i dziękujemy za to, tylko prosimy o więcej. Rzeczywiście zrobił pan dużą robotę. W końcu te ludzie weszli w mundury, nie siedzą na fabach, nie siedzą na ławeczkach gdzieś, nie siedzą, tylko rzeczywiście poczują troszkę tego wojska. Ja tam dyskutowałem, zadałem dwa pytania, takie podstawowe, jedno o uzbrojenie, drugie o temat struktur tam mobilizacyjnych, tego dostałem odpowiedź. No ale i dziękujemy panu za to też i życzymy dużo zdrowia. No, jeśli chodzi o strukturę władzy, tu do nas te ściany wschodnie, że tak powiem szczerze, z okna widzę granice państwa, granice Unii, granice NATO, że tak powiem, jesteśmy tutaj na końcu. No ale ta struktura władzy do nas może dociera też tam, jak to się mówi, nie tyle, a tyle byśmy chcieli, ale najważniejsze, że nie zapominacie tu o nas. Dzięki właśnie profesorowi, bo posłowi Sasinowi troszkę tam on tutaj, jak to się mówi, dociera ze swoją władzą do nas, ma tutaj tego i tam kontakt mam też z kancelarią jego. Ale no cóż, struktura władza jest jaka jest, taka jest. Mamy cztery podstawowe, jak to się mówi, systemy władzy, socjalizm, kapitalizm, każda jest definicja, twierdzenie, wzór. No i teorie są piękne, wszystkich ustrojów. No ale niestety teoria musi być poparta praktyką. Kiedyś mówiłem, w którymś w audycji też się dodzwoniłem, że niestety teorie są wszystkie piękne, wszystkich ustrojów, ale teoria musi być praktyką poparta. No u nas tutaj rzeczywiście ta demokracja, ta wolność, równość, braterstwo, to się ta definicja demokracji dotarła, no ale chcielibyśmy, cóż, nie, w tej chwili słów mi zaczyna brakować, ale rzeczywiście, mogło być lepiej. Słyszę się słowa, tam mam za granicą, kiedyś mówiłem i w Stanach rodzinę, tutaj mój ród rozrzuciły po całym świecie, wojny obie światowe i karat jeszcze wcześniej, że jednak ludzie nam patrzą troszkę z niepokojem na nasze ręce. Polacy, szczególnie Polonusi. Że jednak dochodzą do mnie takie słuchy, że zaczynamy niby w lewo skręcać. Ja im tam odpowiadam, że to jest pomyłka. No ale patrzą na te nasze kłótnie, na te nasze demonstracje, na ten coraz więcej młodzieży uczestniczy właśnie. Ja też kiedyś któryś temat poruszyłem, też było to w audycji w rozmowach niedokończonych. Że takie mamy ojczyzny, takie mamy Rzeczypospolite, prezydent nasz ukochany powiedział, jak i młodzieży chowani. I tu, panie premierze, panie ministrze, zwrócić uwagę właśnie na to wychowanie naszej młodzieży. Nas wychowali dziadkowie, urodzeni, jak to się mówi, w okresie międzywojennym. Dziadzio Marcin, Bazyli, byli żołnierzami, oficerami przedwojennymi i nas chowali w duchu Boga, honoru ojczyzny, świętości ojcowizny, chleba i świętości broni. Poruszę tę sprawę, bo może jedynym powiatem jesteśmy w Polsce, a może nawet w Europie, gdzie nie mamy szczelnicy cywilnej. W tej chwili takie zalążki są w gminie, ale to może temat na tego. Ale jesteśmy narodem rozbrojonym i to zaczyna nam wytykać świat. Oczywiście Polonusi, że tak powiem, ale i nie tylko. Że daliśmy się rozbroić, daliśmy się skłócić. A kiedyś mój szef rozpoznania, bo jestem byłem sierżantem zwiadu, wczoraj to mówiłem. Rozbroić naród i skłócić i można zdobyć wtedy bezwyższało. Czy nas ktoś dąży do tego, żeby nam to zrobić? No łzy mi się cisną do oczu, jako staremu żołnierzowi, staremu wywiadowcy, katolikowi, który popieramy. Ściana wschodnia nasza, jeszcze się modli. Jeszcze popiera PiS, kiedyś AWS. Na EHS-ie pracowałem dużo lat na kolei. Jeszcze struktury zakładane były przez naszych starszych kolegów KOR-u. I to wszystko, powiem szczerze, ludzie zaczynają mówić, że zmarnowane zostało.
Mhm. Dziękujemy, no, panie Bogdanie.
Bardziej, życzę zdrowia panu ministrowi, wytrwałości. I liczymy na pana, na władzę, na prezydenta, na premiera. My to was popieramy z całym sercem, z całą duszą. No zdrowie, życzę, szczęść Boże wam.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo, panie Bogdanie. Panie ministrze, bardzo proszę.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałem spośród tych wielu bardzo istotnych kwestii, które pan poruszył, zwłaszcza związanych z takim rozbrojeniem społeczeństwa, z rezygnacją, z, tak powiem, zwłaszcza w ostatnich, tam przed objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, taką pozostawieniem młodzieży samej sobie, a tak naprawdę pozostawieni mi na pastwę lewackiej propagandy. To tutaj jest wielkie zadanie, które stoi teraz przede wszystkim przed panem ministrem Czarnkiem i jego współpracownikami. Pamiętajmy, że pan minister Czarnek odpowiada teraz zarówno za szkolnictwo, jak i za wyższe szkoły. Zostały połączone te dwa dotychczasowe ministerstwa właśnie po to, żeby móc przeprowadzić istotne, niezbędne zmiany, które odwrócą ten niepokojący trend, z jakim mieliśmy do czynienia za rządów Platformy Obywatelskiej czy przedtem SLD i PSL-u. Ale chcę zwrócić uwagę na to, co pan powiedział, bo to rzeczywiście jest niepokojące. Faktycznie pojawiają się wśród niektórych polityków, także polityków Zjednoczonej Prawicy, tendencje takiego odparcia czy gotowości odparcia na lewicę. To wypływa z różnych względów, czasami z doraźnej taktyki, no na przykład próby sięgania po takie osobowości i osobistości jak pan poseł minister Rokita, prawda? Czasami jest to problem taktyczny, czasami jest to problem kogoś, kto uważa, że polska prawica, że polska formacja narodowa, chrześcijańska, niepodległościowa jest zbyt słaba, żeby faktycznie przeprowadzić niezbędne zmiany i oprzeć się tym zagrożeniom, jakie są przed Polską. Więc tutaj zwrócił pan uwagę na faktycznie istotny element pewnej debaty, jaka się toczy i czasami pewnych działań, jakie są podejmowane w związku z rządami Zjednoczonej Prawicy. Ja też bardzo bym się takiego myślenia i takich tendencji obawiał. Bardzo wobec nich, że tak powiem, no, wskazuje, że one są w istocie zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa i na pewno nie dadzą żadnych korzystnych zmian, nawet doraźne korzyści nie przełożą się na długotrwałe sukcesy. Odwrotnie, nawet jeżeli doraźnie coś się dzięki temu uda zrobić, to w perspektywie będzie to nas kosztowało jako naród, jako państwo naprawdę bardzo dużo. No, tak okrągły stół był klasycznym takim przykładem. Wielu się wydawało i pamiętamy tamten czas, ludzie starsi, bo to było ponad 30 lat temu, pamiętają, jak bardzo duża część polskiej opinii publicznej uległa takiemu przekonaniu, no, że lepiej dogadajmy się z tymi komunistami, nawet za bardzo istotne ustępstwa, no ale dzięki temu gwarantujemy, że to się odbędzie w spokoju, bez żadnych zawierów, bez żadnych konfliktów społecznych. No jakoś się to wtedy dogadamy i będziemy mogli realizować nasze cele narodowe. Skutki były dokładnie i są po dzień dzisiejszy odwrotne. Ci spośród nas, którzy ulegli takim, a tacy przecież bardzo uczciwi ludzie, ale byli, którzy ulegli właśnie tego typu poglądowi, zdają sobie, mam nadzieję, już sprawę z tego, że w ten sposób na trwałe wprowadziliśmy do polskiego życia politycznego, społecznego, a zwłaszcza gospodarczego i tego, które kształtuje świadomość społeczną, czyli medialnego, wprowadziliśmy na trwałe czynnik postkomunistyczny i uczyniliśmy z niego istotny element naszego życia codziennego, który próbuje dzisiaj we wsparciu z różnymi ośrodkami w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych narzucić tę rewoltę nihilistyczną, tę rewoltę neomarksistowską całemu naszemu narodowi. Więc miejmy świadomość, że każdy krok w lewo to jest prędzej czy później olbrzymie negatywna konsekwencja dla siły narodu polskiego. Powtarzam jeszcze raz, nigdy Polakom nie udało się skupić tak szerokiego obozu narodowego i chrześcijańskiego, jak udało się teraz. Nie zmarnujmy tego. Pilnujmy tego. Pilnujmy Polski narodowej chrześcijańskiej. Pilnujmy Polski niepodległej. Nie idźmy na rozgrywki, które mogłyby wprowadzić raz jeszcze do tego obozu polskiego czynnik lewacki, czynnik neomarksistowski, czynnik antypolski. Bo wtedy tracimy wszystko i cały wysiłek pokoleń, który my dzisiaj, tak powiem, gromadzimy, dzisiaj korzystamy z poświęcenia i życia przez naprawdę setki tysięcy, miliony Polaków, którzy położyli całe swoje życie właśnie po to, by następne pokolenia mogły utworzyć z tego kształt polskiego narodu. Nam się to po 2015 roku, dzięki oczywiście olbrzymiemu wysiłkowi tych, którzy to zrobili, szapoba dla nich, udało. Ale nie traćmy tego teraz, nie marnujmy tego teraz, nie idźmy z jednej strony na ugodę wobec Niemców, a z drugiej strony na ugodę wobec wewnętrznego naszego lewactwa, bo wtedy zmarnujmy wszystko. I nie wstydźmy się polskości, nie wstydźmy się polskiej, naszego chrześcijaństwa, nie wstydźmy się naszych wartości. One kiedyś stworzyły wielką, silną, bogatą Rzeczpospolitą. Mamy szansę to powtórzyć. A więc idźmy w tym kierunku, a nie cofajmy. W żadnym wypadku. A zwłaszcza do Okrągłego Stołu.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę część rozmów o strukturze władzy w sieci, ale też na inne tematy. Dziękuję serdecznie i oczywiście do usłyszenia sobie mówimy za nieco ponad 2 godziny.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję Państwu również. Z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.